Siostry i bracia, uroczyście poświęcamy nową świątynię w Toruniu pod wezwaniem świętego Antoniego na Wrzosach. Przywykliśmy zapewne do tego, że w każdym wiejskim pejzażu widnieje wysepka drzew, a pośród nich na centralnym miejscu wieża kościelna, wzniesiona zazwyczaj ponad dachy domów. I podobnie jest w miastach. Wśród stłoczonych kamienic wyrastają bryły kościołów i katedr. Jakże trudno wyobrazić sobie panoramę naszego pięknego Torunia bez potężnych zarysów jego świątyń, świętych Janów, Marii Panny, świętego Jakuba. I chyba to samo należy powiedzieć o innych miastach. Czym jest Kraków bez kościoła mariackiego i katedry wawelskiej? Czym jest Warszawa i inne stolice Europy? Czym są stolice biskupie bez ich wspaniałych świątyń? Wszystkie te świątynie są świadectwem wiary całych pokoleń, że nie samym chlebem żyje człowiek. Oprócz chleba i czegoś do chleba, potrzebuje on wartości duchowych. Odczuwa głód Słowa Bożego i życia Bożego. Tęskni za spotkaniem ze swoim Stwórcą, bo jak napisał święty Augustyn, wielki myśliciel, niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Mówił Chrystus o kamieniach, które wołać będą. Każdy kamień świątyni, każda cegła, każdy element to wołanie do człowieka i ciągłe przypominanie, że nie może się obejść bez Pana Boga. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem tylko wtedy, gdy rozpoznaje w sobie obraz i podobieństwo Boże. Gdy widzi samego siebie jako duchową świątynię, w której zamieszkuje nieśmiertelny Król wieków. Historia świątyni chrześcijańskiej ma początek w Jerozolimskim Wieczerniku, kiedy na krótko przed męką i swoją śmiercią uczniowie zapytano Jezusa, gdzie chce spożywać Paschę. To uczniowie usłyszeli w odpowiedzi słowa: idźcie do miasta, powiedzcie gospodarzowi, że nauczyciel pyta, gdzie jest dla niego izba, w której mógłby spożyć Paschę ze swoimi uczniami. On wam wskaże na górze salę dużą, usłaną, gotową. Siostry i bracia, w tym samym wieczerniku, gdzie Chrystus umył apostołom nogi, gdzie przekazał im testament miłości, gdzie ustanowił Eucharystię i kapłaństwo i gdzie również zesłał Kościołowi Ducha Świętego. Tam zbierali się pierwsi chrześcijanie, aby trwać w nauce apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie. Każda świątynia chrześcijańska to miejsce zgromadzenia Kościoła. Schodzi się on w jedno pod przewodnictwem swego duszpasterza i wtedy przede wszystkim doświadcza tego, że jest świętym zgromadzeniem, Bożym zwołaniem, czyli Kościołem. Zapewne nie bez powodu jedno i to samo słowo Kościół, Eklezja, określa lud zgromadzony na liturgii i budynek, w którym się on gromadzi. Dar jedności, wspólnota, którą ożywia jeden duch, jedno serce, jest pierwszym w doświadczeniu ludzkim darem świątyni. I myślę, że tego daru dzisiaj w sposób szczególny potrzebujemy, bo relacje między ludźmi znacznie się rozluźniły, wręcz osłabiły. Zwłaszcza ludzie mieszkający w mieście czują się w nich niejednokrotnie samotni, zagubieni czy wręcz obcy. Świątynia była i jest domem otwartym, gościnnym, utrwalającym więzi między ludźmi. W ojcowskim domu Boga przy jednym mistrzu i nauczycielu, Jezusie Chrystusie, mając wspólnego ducha, tworzymy wszyscy jedną rodzinę dzieci Bożych. Jesteśmy, jak uczyli wielcy ojcowie Kościoła, synami w Synu. W świątyni nie ma podziału na biednych i bogatych, nauczonych i prostaczków. Tu nie liczy się pochodzenie, wiek, kolor skóry. Nie ma już, jak pisał Paweł, Żyda ani Greka, mężczyzny czy niewiasty, bo wszyscy w Chrystusie stanowimy jedno. Myślę, że najpiękniejsze w Kościele jest to, że jest on otwarty na wszystkich ludzi, a świątynia stanowi widomy znak tej otwartości. Trwanie we wspólnocie prowadzi do trwania w nauce apostołów, tak jak było w początkach chrześcijaństwa. Nauka apostołów, Słowo Boże, które jest głoszone w świątyni, stanowi jej drugi bezcenny dar. I pomimo dewaluacji słowa w dzisiejszym świecie, istnieje nadal głód słowa pożywnego, pożywnego jak chleb. Patrzcie, jakże nas poruszają słowa zwiastujące narodziny upragnionego dziecka, słowa przebaczenia, słowa uniewinnienia, słowa pełne radości, że ktoś bliski, uznany za zaginionego czy zmarłego odnalazł się lub żyje. Takie słowa zawsze wyciskają z oczu łzy. Takie słowa stawiają człowieka na nogi, dają siłę, ażeby iść przez życie z podniesioną głową. I pomyśleć, że do nas ludzi często słabych, zagubionych, niejednokrotnie nieświadomych sensu życia, dociera słowo samego Boga. Słowo mocne jak skała i dobre jak chleb. Słowo nadziei, zbawienia, pełni życia. Słowo czułe jak serce matki i silne jak ramiona ojca. Dociera do nas to słowo w ludzkiej szacie, ale zawiera w sobie przecież boską treść. Dociera najpierw w osobie i nauczaniu Chrystusa, następnie w przekazie apostołów, rozbrzmiewa echem w nauczaniu Kościoła. Rozbrzmiewa nieprzerwanie od 2000 lat, bo słowo Pana trwa na wieki. To ono zwołuje Kościół, ono umacnia jego jedność i jest dla Kościoła najwyższą normą i prawem. Jest ponad wszelkimi systemami filozofii, teologii, jest ponad jakimkolwiek ludzkim słowem, choćby najbardziej porywającym i pięknym. Ale to właśnie w świątyni Bóg mówi człowiekowi. To słowo do nas dociera w Kościele. Bóg mówi człowiekowi, kim jest i dokąd zmierza. Mówi też o swojej miłości do człowieka. Otwiera przed nim swoje tajemnice. Kreśli człowiekowi horyzonty życia godziwego, szlachetnego, wartościowego. Łączy ludzi wokół stołu słowa i uczy, że wszyscy jesteśmy braćmi. Moi kochani, ten dar świątyni nigdy się nie przedawni. Świątynia ma w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. Trwanie w nauce apostołów osiąga szczyt w Eucharystii, którą we wczesnym chrześcijaństwie nazywano łamaniem chleba. Kościół żyje Eucharystią. Jest ona bowiem szczytem życia chrześcijańskiego. A o tym tak pięknie przypomniał nam Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Źródłem i szczytem naszego życia wiary jest Chrystus, chleb żywy, nasza Pascha. obecny w Najświętszym Sakramencie, nie zostawił nas sierotami. Uobecnia się pośród nas, kiedy gromadzimy się na słuchanie Słowa Bożego i łamanie chleba. Po to ustanowił Eucharystię, wiekuistą ofiarę swego ciała i krwi, ucztę nowego przymierza i najświętszy sakrament swojej obecności. Ofiara, uczta, przedłużona obecność to jeden ten sam sakrament, jeden dar Boży. Kto ten dar przyjmuje, będzie żył na wieki. W tym darze Jezus jest tutaj prawdziwie i tak bardzo blisko. Jest tak blisko, że aż nie do wiary. Pewnie dlatego niektórzy mieli z tym kłopoty, mówili na odchodne Jezusowi, twarda jest ta mowa. Ale jak pamiętamy, Jezus niczego nie odwołał. Nawet zapytał apostołów, czy i oni nie chcą odejść. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Odpowiedź Piotra. Odpowiedź, którą dzisiaj dają miliony wierzących na całym świecie. Jest to odpowiedź na niewymowny dar świątyni, jaką jest, którym jest Eucharystia. I wreszcie ten czwarty filar życia chrześcijańskiego. Modlitwa. Modlitwa, która jest rozmową z Bogiem, najgłębszą potrzebą duchową człowieka, a miejscem uprzywilejowanym tej modlitwy jest wieczernik, bo tam przecież możemy przybywać z Chrystusem, doświadczać Jego bliskości i przyjaźni. Świątynia Jezus jest zawsze dla nas, zawsze tu nas wysłuchuje, przygarnia do swego serca i umacnia w ziemskim pielgrzymowaniu. Moi kochani, całe nasze życie chrześcijańskie od narodzin po koniec ziemskiej wędrówki jest tak bardzo ściśle związane z Kościołem, ze świątynią. Przecież tutaj rodzice przynoszą swoje dzieci, aby je przez chrzest włączyć je w życie Boże i we wspólnotę Kościoła. Tutaj grzeszny człowiek jedna się z Bogiem i bliźnimi, doznaje łaski przebaczenia. Tu nowożeńcy w sakramencie małżeństwa nawzajem ślubują sobie miłość i dozgonną wierność, czyli kładą fundament pod przyszłość nowej rodziny. Wspaniałe dary świątyni. Temu głównie służą nasze kościoły. Łączeniu ludzi z Bogiem i tworzeniu najgłębszych więzi ludzkich na fundamencie wiary, nadziei, miłości. Świątynia pomaga człowiekowi, aby coraz bardziej stawał się człowiekiem, żywym obrazem i podobieństwem Boga, Jego żywą świątynią. Moi kochani, jesteśmy świadomi znaczenia naszych kościołów dla życia osobistego i społecznego. Wskażcie mi inne miejsce, gdzie na raz gromadzi się tyle osób, jak nas dzisiaj tutaj. W pokojowym nastawieniu, wzajemnej życzliwości, przyjaźni, w radości. Przecież to jest ważny składnik życia społecznego. I ta świadomość jest poświadczana i utrwalana poprzez stulecia. Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły, wznosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem, mozolnie leczyli ich rany zadawane przez wojny, kataklizmy. Przyozdabiali w dzieła sztuki i w ten sposób zapisywali nie tylko swoją wiarę, ale także kulturę. Istotne składniki tożsamości każdego człowieczeństwa i każdego człowieka. Dzisiaj poświęcamy wasz Kościół, piękny Kościół, trzeba powiedzieć, który cieszy wszystkich tutaj obecnych. A powstał on właśnie z tych wielkich pragnień, o których mówiliśmy. To one was inspirowały, siostry bracia, do podjęcia najpierw trudu budowy Kościoła, do składania często wdowi groszy, które Chrystus widzi i docenia, bo zostały dane z miłością i wiarą. Ale przecież oprócz darów i ofiar materialnych, oprócz wielu godzin bezinteresownej pracy społecznej, są tu również włożone dary niewymierne, dary modlitwy, cierpienia, którymi upraszaliście Boże błogosławieństwo dla dzieła budowy Kościoła, dla sprawy jego wyposażania. Dziękujemy dzisiaj dobremu Bogu, że wspomógł i pobłogosławił budowę tej świątyni godnej Torunia i jego wiekowych tradycji, że pozwala nam dzisiaj cieszyć się uroczystością konsekracji. To wszystko, za to wszystko niech będzie Bóg uwielbiony. Ale myślę, że również należy się wdzięczność wypowiedziana tutaj w liturgii ludziom, którzy na różne sposoby angażowali się przy pracach budowlanych. Należy się najpierw zmarłemu księdzu proboszczowi Bogdanowi i obecnemu proboszczowi księdzu kanonikowi Wojciechowi, którzy nie szczędzili czasu i sił, aby podjąć najpierw budowę, potem ją kontynuować poprzez rozliczne prace wyposażenia, upiększenia. Myślę, że nagrodą najlepszą za to jest uznanie parafian, którzy tutaj gromadzą się na słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Serdeczne podziękowania należy się także współpracownikom, księżom wikariuszom, Radzie Parafialnej, inżynierom, majstrom, artystom, wszystkim, którzy swoją pracą, trudem, a także ofiarnym groszem przyczynili się do tego dzieła. Mam okazję, żeby te podziękowania wypowiedzieć dzisiaj bardzo serdecznie wspólnie z księdzem biskupem Józefem. Ale chcę też powiedzieć, siostry i bracia, że macie już piękną świątynię i macie prawo być z niej dumni. Jednak najważniejsze zadanie nie zostało jeszcze zakończone. A tym zadaniem jest troska o żywy Kościół. Bo zbudowany Kościół ma sens tylko wtedy, gdy służy budowaniu świątyni żywej w naszych sercach, w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej. Myślę, że stało się to jasne pewnego dnia dla celnika z Jerycha, któremu Chrystus powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. A więc dom, rodzina to miejsce Bożej obecności. Pan Jezus powiedział wyraźnie: jeśli kto mnie miłuje, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Jesteśmy świątynią duchową nade wszystko. Jakże mocno to przypomina święty Paweł Apostoł, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was? Świątynia jest święta, a wy nią jesteście. Moi kochani, chciałbym na zakończenie wdzięczny wobec wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego Kościoła, do jego upiększenia, a także do dzisiejszej uroczystości. Chciałbym życzyć, abyśmy tak jak pierwsi chrześcijanie, według świadectwa świętego Łukasza, trwali w tej świątyni, w nauce apostołów, we wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie, a tym samym coraz bardziej i piękniej stawali się świątynią Boga żywego. Amen.